Słuchajcie, panowie, 365 odcinek Jesus Podcastu, spotykamy się, właściwie przepraszam, czwarty odcinek Jesus Podcastu, spotykamy się oczywiście znowu w pełnej ekipie, to znaczy dyrektor Andrzej Kotarski, dyrektor Wojtek Wiman oraz dyrektor...
Dziwnie mówisz, tak jakbyśmy się spotykali w niepełnej ekipie kiedykolwiek.
Nie, no nigdy się nie spotykaliśmy w niepełnej ekipie. Absolutnie. Andrzej zawsze jest z nami. Słuchajcie, ja bym chciał, zanim zaczniemy rozmawiać o jakichś bardzo poważnych rzeczach, które Wojtek mi wysłał, ja tutaj widzę Microsoft, Discord, jakieś słowa, Android, to są trudne wszystko rzeczy. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tych wszystkich rzeczy, to chciałbym kontynuować wątek z poprzedniego tematu, w sensie z poprzedniego odcinka.
Odcinka?
Tak, no. Tak. To był wątek związany właśnie z zestawem audio. I z racji tego, że był taki ogromny development, to chciałbym, żebyśmy do tego przeszli. Zanim to jeszcze zrobimy, tak, to ja powiem tylko, że...
Tylko Wojtek nam dał 15 minut na to, więc jak skończysz intro, to ja nacisnę na zegarku, żeby było 15 minut.
Dobrze. No, poczekaj.
Ja zakazałem panom więcej gadać, ale pan widzę, że rozbiegówkę sobie robi 15 minut.
Ja chcę tylko powiedzieć tak, że ten odcinek jest zrealizowany w współpracy z firmą Surfshark, bo to jest bardzo ważna informacja. Pamiętajcie, że w linku pierwszym w opisie odcinka macie bardzo dobry link, który daje wam świetną ofertę i dodatkowe miesiące za darmo.
To jest też super link dla nas, bardzo fajnie nas wspieracie i widzimy to po cyferkach.
To prawda?
Tak, to prawda.
Ja chciałbym teraz w takiej opcji zacząć faktycznie temat sandbarowo-dźwiękowy. Taki?
To Andrzej,
okay. Czas starcza. Dobra, słuchajcie, więc po ostatnim odcinku, odezwało się do mnie faktycznie Pierce z Sonosa, który dostałem pytanie po prostu... Czy nie chcesz po prostu tego przetestować, jakby o czym rozmawialiście w odcinku? Ja stwierdziłem, że oczywiście jak najbardziej z największą chęcią chciałbym to przetestować. No bo wiadomo, jak usłyszysz to jakby gdzieś, to jest jedno, ale jak usłyszysz faktyczny setup w swoim domu tak, jak on będzie stał, no to jest jakby najlepszy test, najlepszy experience, jaki możesz sobie kiedykolwiek wymarzyć w kontekście sprawdzania jakiegoś zestawu audio. I on do mnie przyszedł w zeszłym tygodniu, chyba tam w czwartek czy w piątek.
Jeszcze tak? Tylko się wtrącę, żeby powiedzieć słuchaczom, że ty już w tym momencie kupiłeś swój soundbar Arka.
Właśnie, bo to było zabawne, że ja w czwartek rano kupiłem soundbara Arka po prostu, zamówiłem go i w czwartek wieczorem dostałem właśnie maila i w piątek rano dostałem jakby cały zestaw tego wszystkiego sprzętu. W sobotę zobaczyliśmy się z Andrzejem i spędziliśmy 3 godziny podłączając wszystkie zestawy w różnych konfiguracjach. I teraz, żeby było wiadomo, o co chodzi, co przyszło i w jakich konfiguracjach.
Tak,
to znaczy, przyszedł do mnie ARK i BIM, czyli 2 soundbary, jeden mniejszy, duży, większy, subwoofer oraz 2 WAN-y, czyli te takie...
Można je traktować jako satelity.
Tak.
I no myśmy je traktowali wyłącznie jako satelity.
Dobra, okay. Teraz, więc konfiguracje, które zrobiliśmy, ja sobie to w głowie rozpisałem jakiś czas temu, ale teraz już pewnie zapomnę. W każdym razie sprawdziliśmy tak. I w filmach, i w muzyce zrobiłem specjalną playlistę, która poruszała bardzo różne gatunki muzyki po to, żeby wykorzystać jak najbardziej szeroko, zobaczyć co tam jak dobrze brzmi. I teraz tak. Konfiguracja. Sam ARK, sam BIM. Sam ARK plus subwoofer, sam BIM plus subwoofer. ARK plus satelity, BIM plus satelity. ARK plus satelity plus subwoofer, BIM plus satelity plus subwoofer. Czyli każdy możliwy setup, który mógł być zrobiony, zrobiliśmy faktycznie. Sprawdziliśmy i chciałem powiedzieć tak. BIM brzmi przerażająco dobrze. BIM. Brzmi przerażająco dobrze, no.
Ja tylko chciałem dodać, że ja szedłem trochę z duszą na ramieniu, czy jak to się mówi, bo ja się bardzo obawiałem, że jak usłyszę tego Arka, to będę miał duży problem ze swoim BIM-em w domu, że będę żałował i że będę myślał, kombinował, jak to sprzedać, żeby dobrze kupić i tak dalej, i tak dalej. Więc ja trochę szedłem z taką obawą, Boże, idę wydać 2000 zł więcej i będę miał tylko 2 problemy.
Ja może zrobię od razu taki spoiler alert. Andrzej ze spokojną głową wrócił do domu.
I tak?
Tak, i to jest bardzo szczęśliwa rzecz. I teraz
oszczędziłem pieniądze.
I teraz Andrzej oszczędził pieniądze.
To się rzadko zdarza, żeby było jasne.
Andrzej oszczędził pieniądze dlatego, że doszliśmy do takiego wniosku, że w przypadku setupu Andrzeja, czyli on ma, właściwie można powiedzieć, że ma Bima plus 2 satelity, tak?
Tak, ale nie są jakby nie łany, tylko
Sonosy. Sonosy. Co to się nazywa?
Bookshelf się nazywa.
Bookshelf.
Okej. Okay. No.
Okay. Ale tak on się nazywa, już wam powiem. Nieważne, Symfonisk.
O tak, Symfonisk.
O, Symfonisk. No,
więc i teraz i to jest setup, który brzmi przepięknie. Ma piękne, głębokie basy. Chcę, żeby to było jasno zaznaczone. W ogóle BIM ma naprawdę bardzo mocne basy. I co jest w ogóle zaskakujące, BIM w kontekście czysto muzycznym podłączony do subwoofera plus satelitek radził sobie muzycznie lepiej niż ARK.
Potwierdzam to i byłem zaszokowany.
To znaczy dźwięk był pełny, mocno basowy i faktycznie było słychać, że leci muzyka i robi z tobą różne rzeczy. I sprawiało to naprawdę totalnie super przyjemne uczucie. I Arka BIM faktycznie muzycznie powiedziałbym, że zjadał troszeczkę.
Ale to nie też nie była taka to nie wielka była różnica, nie? Na Arku też super to brzmiało i tak dalej, i tak dalej. Tylko ten BIM miał faktycznie ten sobie takiego jak wiem, że to jest taki punch miał trochę większy.
Bardzo ciekawe.
Natomiast Ark tego puncha miał zdecydowanie mniej, ale nadrabiał czymś, czego BIM miał zdecydowanie dużo mniej, to znaczy czystością dźwięku. Ja bym powiedział, że muzyka przez Arka może nie miała takiego uderzenia, ale za to słyszałeś każdy pojedynczy dźwięk. To wynikało prosto z tego, że jak podłączyłeś subwoofera, podłączyłeś satelity, gdzie wtedy soundbar oddaje dźwięki konkretne niektórych urządzeń. Jak na przykład podłączysz subwoofer, to jest taka fajna sytuacja, że możesz podłączyć subwoofer w trakcie grania piosenki i jak on się podłączy do pewnego stopnia, to na przykład wyłącza bas z całej reszty i słyszysz nagle, że nie ma w ogóle basu. W sensie w ogóle nic. I wtedy w pewnym momencie się zaczyna robić taki chime na zasadzie bu, bu, bum i nagle słyszysz bas, który wiesz gra po prostu całym twoim ciałem, nie? No i teraz...
I podłogą.
I z sąsiadami, w sensie... No. I teraz...
To też potwierdzam. Tak,
więc...
No, subwoofer chyba nie jest dobrym pomysłem
tak,
do mieszkania
w bloku. Jak nie masz domu i albo masz mieszkanie mniejsze niż pewnie z 75 metrów, to subwoofer jest opcją dla... entuzjastów.
Tak. I teraz, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, i teraz ARK natomiast, jeszcze żeby wrócić do porównywania takiego, bo satelity brzmią fenomenalnie, do subwoofera zaraz dojdziemy, bo chcę,
No sorry, że tak, bo ja pamiętam z naszego poprzedniego odcinka, do tego chciałem nawiązać, że Wojt trochę sceptycznie podszedł do tematów satelit.
Tak, to
i
prawda.
Ja to rozumiem, ja też to rozumiem. Ale faktycznie ja też trochę, dlatego między innymi ty kupiłeś samego Arka, bo stwierdziłeś, że nie będę kombinował z tymi tam ustojakami i tak dalej. I właśnie na każdym teście, i to muzycznym, przy Queenie, Odeszy, Billie Eilish czy cokolwiek takiego, i na filmach, te satelity dawały...
Dużo więcej niż cokolwiek innego. W sensie naprawdę...
Ten warstwę premium.
Tak. W sensie sam soundbar jest świetną rzeczą, szczególnie ARK, umówmy się, bo on ma... Właśnie różnica jest taka, że BIM ma tam 4 głośniki, ARK 11, więc jakby różnica jest spora i najbardziej ją się czuje na korzyść ARKa, jeśli chodzi o filmy, nie? I tutaj na przykład jest... Zaczyna się na przykład Spider-Man, który zaczyna się tam taką sceną, że przyjeżdżają do miasta w Meksyku samochodem i na BIMie słychać oczywiście pojedyncze rzeczy, czyli zamykanie, drzwi, rozmowy i tak dalej. Natomiast na Arku jest tak, że masz takie wrażenie, o Boże, tu nie ma szans, że usłyszę, co oni mówią i wtem dochodzi do ciebie krystalicznie czysty dźwięk po prostu tych bohaterów, którzy ze mną rozmawiają. I to jest ogromna różnica faktycznie, którą słychać w BIM versus Ark, jeśli chodzi o filmy, no nie?
To ja tylko powiem, że jakby to mówiłem o tym w zeszłym odcinku jakby pod koniec, że jedyna rzecz, którą chciałbym zupgrade'ować i po co chciałbym zupgrade'ować ewentualnie sprzęt, to właśnie jest kwestia dialogów, nie? I jakby z tym mam duży problem i teraz jakoś sobie radzimy, bo wiesz, co zrobiłem? To jest też ciekawe, może nie
wszyscy zrób pauzę, wiedzą. Zrób pauzę na zegarku.
A tak bo to jest, przepraszam.
Pause Siri.
W każdym razie radzimy sobie tak, że w Apple TV jest takie ustawienie, że możesz wymusić na Apple TV przyciszanie głośnych dźwięków. I teraz, co oznacza, że jeżeli leci głośna muzyka albo głośne efekty dźwiękowe, to Apple TV przycisza te dźwięki, więc ja mogę sobie, wtedy mam jakby trochę bardziej wyrównany ten dźwięk, więc mogę sobie troszeczkę, wiesz, go podbić na soundbarze i dzięki temu jakby wszystkie te dźwięki z danej ścieżki dźwiękowej są w miarę wyrównane, bo te bardzo głośne są przyciszone. Okay. I to jest ciekawa funkcja. Myślałem, że w ogóle nigdy w życiu bym się do tego nie dogrzebał, a po prostu zacząłem grzebać w ustawieniach, i okazało się, że coś takiego jest.
To właśnie hardware'owo, że tak to powiem, to rozwiązanie jest właśnie takie, że na Beamie prawdopodobnie mógłbyś zrobić coś takiego, żeby mieć większą klarowność dźwięku, natomiast Arc po prostu to ma, no nie?
Jasne.
I teraz, no?
Tak, no pamiętam, że my też włączaliśmy jak te pogrzańce na różnych też filmach, programach. Tak, tak. Robiliśmy też program z Atmosem, bo w końcu Arc jest z Atmosem.
Ale potem 5.1...
Czekajcie, tylko timer znowie. Że David Attenborough w naszej planecie z Atmosem,
tak,
nie?
Tak,
mówił krystalicznie czysto do ciebie.
I to w Beamie tego nie było słychać tak krystalicznie.
Tak. I właśnie to było ciekawe, że praktycznie całe efekty były na przykład satelit, coś tam jakieś pingwinki z przodu siedziało, ale David Attenborough mówi do ciebie, jakby siedział naprzeciwko ciebie.
Tak, tak.
To było super, naprawdę. Więc... W Beamie to było podobnie, ale tak znowu przygłuszone, bo ten Beam musiał naraz robić więcej rzeczy.
Tak, dokładnie. Aha. I więc ja doszedłem do wniosku, jakby, bo chcę jakby opowiedzieć historię, tak, jak wygląda też proces myślowy. No nie? Więc doszedłem do wniosku, okej, staję przed... Andrzej ma ten komfort, że u niego wszystko brzmi bardzo dobrze, jest it's a fact. I w jego wypadku nie ma sensu zmiana z Beama na Arca, ale w moim wypadku, kiedy ja nie mam niczego, no to stałem przed dużo trudniejszym wyborem, prawda?
Właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, że zrobiliśmy jeszcze jeden test, o którym nie wspomnieliśmy, że pokazałem Orzechowi, jak brzmiało jego życie
do tej pory,
zanim nie miał ani jednego soundbara.
Czyli wyłączyliście wszystko i z głośników telewizora. Ja
to jest najwspanialszy test. W sensie... Jeśli ktokolwiek nie ma jakiegokolwiek źródła dźwięku zewnętrznego, czy homepodów, soundbara, no najbardziej klasyczny rozwiązaniu, to naprawdę soundbar za 1000 zł zrobi mu olbrzymią różnicę.
No, to było takie wow, okej, dobra, już nie chcę do tego wracać, nie? Więc ja wiedziałem od samego początku też, że u mnie te rzeczy zostają. W sensie na pewno któreś z tych rzeczy zostają. Nie? I teraz jakby, więc ja stanąłem przed takim wyborem Beam czy Arc. Stwierdziłem, że w dalszym ciągu chcę Arca i tutaj ogromnie, w sensie u Andrzeja nie ma sensu zmiana soundbara po to, żeby zyskać te jakby dodatkową te clarity, powiedzmy, dźwiękowe.
10% tak. Jakości, ale, nie?
To, co mówiliśmy.
Ale w moim wypadku to było takie, że okej, w sensie jak już to robię, to mogę faktycznie w tę stronę pójść, Atmos, że przyszłościowo w jakiś sposób, czy coś takiego, no więc okej. Potem doszedłem do wniosku, że te satelity, które tak zrobiły na nas ogromne wrażenie, w sensie faktycznie różnica soundbar bez satelit, soundbar z satelitami jest kosmiczna, w sensie tu już nie, tutaj mówimy o rzędzie wielkości w różnicy w audio, bo dochodzi ci to, że masz, że możesz zrobić faktycznie ambient sensowny.
A to też potwierdziliśmy to, że świetnie w filmach sprawdza się jako głośniki tylne, jako dźwięk otoczenia, a w muzie najwspaniale idzie, jak one są na pełnym zakresie i po prostu cały pokój wtedy gra i huczy.
I doszliśmy do takiego momentu, że ja mówię, okej, dobra, czyli to jest zestaw, który chcę mieć. I nawet o tym rozmawialiśmy wtedy tam w weekend, pisałem wam, że no słuchajcie, dobra, to chyba będzie taki zestaw. I dochodzimy do subwoofera, który jest jakby tą tak zwaną wisienką na torcie, czyli rzeczą, o którą nawet od samego początku właściwie nie zakładałem, że... Znaczy, jak przy tym mówię, okej, fajnie, pobawię się, ale nie ma szans nawet najmniejszej, że to będzie rzecz, która się pojawi w moim domu, no bo umówmy się, wydanie drugie tyle, co na soundbara, na subwoofer, no to chyba musiałbym stracić całkowicie rozum, no nie? Tylko hear me out najpierw.
Się boję, co usłyszę, no.
Teraz z subwooferem sytuacja wygląda tak. Arc, Beam i satelitki świetnie radzą sobie z basem. Totalnie są rewelacyjne, jeśli chodzi o bas. Beam akurat tego basu, mam wrażenie, ma dużo więcej niż Arc, ale chodzi o to, że jeśli słuchasz muzyki, tak jak ja słucham muzyki sporo elektronicznej, gdzie ten bas jest istotną częścią, to zestaw Arc plus satelity, Beam plus satelity, w ogóle sam Beam radzą sobie świetnie, rewelacyjnie. Naprawdę niczego temu nie brak praktycznie. Jeśli masz taki zestaw jak Andrzej, nawet nie musisz rozważać subwoofera. To jakby jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś kupić subwoofer i nie słyszałeś go, nie miałeś, myślę, że nie. Ale jeśli usłyszysz subwoofer i zrobisz sobie eksperyment, wyłącz subwoofer, włącz subwoofer i poczujesz różnicę, to jest coś takiego, że bez subwoofera ten zestaw gra przepięknie, rewelacyjnie i to jest w ogóle inny świat. I ja mówię, na przykład robiliśmy taki test i mówię, a teraz włączę subwoofer. Jest takie, okej. W sensie dochodzi dodatkowy poziom praktycznie tego dźwięku, nie? Nagle wszystkie urządzenia nie muszą odtwarzać w ogóle basu I ten sap, który sobie stoi po prostu z boku w pokoju, nagle po prostu on delikatnie zaczyna wibrować, wydawać z siebie bardzo niskie dźwięki i masz takie poczucie, że nagle wszystko zyskało dodatkowej głębi.
Mhm. I to było ciekawe, że praktycznie orzech, jeśli po twoich dalszych testach jest inaczej, to mnie popraw, ale to się tyczy tylko muzyki.
Tak, tak, tak.
Więc
tak,
jeśli
tak,
ktoś
tak, tak,
ma, kupuje subwoofer...
Do filmów nie ma szans, nie ma szans.
Tak, to właśnie do filmów on w ogóle był, mógł być równie dobrze wyłączony
tak,
z prądu.
Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, no to sytuacja wyglądała tak, że niepodłączony subwoofer, czyli ARC plus satelity, świetna muzyka, naprawdę fajnie bas, czuć, że się dzieje, wiesz, jest tak, że masz pełne spektrum dźwiękowe, możesz sobie fajnie tego słuchać, ale jak dorzucisz subwoofer, to nagle zaczynasz całym ciałem tą dodatkową muzykę. I to i teraz właśnie, co jest ważne, to wcale nie jest tak, że jak jest subwoofer, to sąsiedzi będą mnie nienawidzić, nie? Bo to jest, w sensie, on jak w sensie, Andrzej, dobra, jak robiliśmy nasze testy w postaci włączmy muzykę na 75%, zobaczmy, co się stanie i musieliśmy trzymać szyby w oknach, no to jest jakby jedna rzecz, ale jak ja na przykład teraz już, wiesz, parę dni później słucham sobie muzyki na co dzień, gdzie słucham muzyki na 25%, na 30% max, no bo to jest taka muzyka, że, w sensie, to jest tak, że on jest naprawdę głośny mimo wszystko, że naprawdę czuć tą muzykę, no to ten subwoofer nie chodzi aż tak mocno, ale on w dalszym ciągu daje taką głębię, daje takie coś, co czujesz przez ciało. I taking it all into the account, podjąłem decyzję strategiczną, mianowicie taką, że zestaw, który w tym momencie jest w moim salonie, czyli ARC plus One razy 2 oraz subwoofer, jest też zestawem, który u mnie zostanie.
Wow. Patrz na Wojta.
Widzę właśnie. Wojtek nie jest zły, Wojtek jest po prostu disappointed, no nie we mnie. Tak.
To jest... A akurat nam się czas kończy.
Ja się cieszę, że to nie moje pieniądze.
Tak,
nie?
Tak, tak. W sensie to...
Ostatnia minuta.
Ja wiem, ja to wszystko rozumiem. Tutaj jakby logika jest taka, że to jest naprawdę, brzmi bardzo dobrze i ja nie wyobrażam sobie, jak mam wrócić teraz do tych czasów bez tego. W sensie ja też odłączyłem subwoofer jakiś czas później, żeby zobaczyć ten test i mam takie, okej, ja już teraz wiem, że czegoś mi brakuje. I to wynika tylko i wyłącznie z tego, co jest ważne dla wszystkich osób słuchających, że ja słyszałem zestaw z subwooferem. Jeśli nie usłyszycie zestawu z subwooferem i na przykład chcecie w tym momencie kupić sobie dobry zestaw audio, to kupujcie sobie Beama lub Arca i do tego satelitki i będziecie żyli szczęśliwym życiem w takiej dobrej nieświadomości tego, że więcej pieniędzy jak wydacie, to nie róbcie tego, po prostu tego nie róbcie. Ale ja z racji tego, że niestety jest to u mnie, ja to słyszę i ja pół godziny temu siedziałem i słuchałem muzyki, a właściwie oglądałem gry na tym telewizorze i jakby, wiem, już mam koniec czasu. Olczenie zakończone. Nie mogę już więcej nic powiedzieć. W każdym razie to jest zestaw, który się u mnie pojawi i to jest inny świat.
Ja tylko powiem, że jedyne, co cię usprawiedliwia, to to, że faktycznie słuchasz dużo muzyki.
Tak.
To cię jedyna rzecz, która cię usprawiedliwia.
I Orzech bo... też słucha tej muzyki specyficznie. Kurde, już na kredyt, panie Wojteczku, już.
To bo tak, ja na przykład na kreskę, no.
Słucham muzy czasem na przykład siedząc w jakichś różnych miejscach, stojąc. Zmieniam po prostu często miejsce, gdzie jestem. A Orzech często siedzi po prostu na kanapie, gdzie jest skalibrowane jego położenie i tak dalej do tego miejsca, w którym on się znajduje. Co prawda to, jeśli głośniki nie są z typowymi satelitami, ale grają na full, to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Niemniej jednak to też jest taka pozycja, powiedzmy, centralna w salonie, tak. W której ja rzadko to robię. Nie?
Dla mnie, w sensie, żeby nie, wiesz, nie jest racjonalizacją, tylko faktycznie jakby to też jest fakt, faktyczny fakt, że ja, że słuchanie muzyki to dla mnie jest czynność, nie? Że ja faktycznie siadam sobie na kanapie, tak jak Andrzej powiedział, i ja po prostu odpalam muzykę, siedzę i słucham muzyki i dla mnie to jest czynność, nie? Bo gdyby to było tak, jak Andrzej ma, że on puszcza muzykę, czy... 50% mojego czasu to też jest to, po prostu, że ja sobie klikam, że muzyka grała, ona gra w centrum po cichutku i po prostu ja sobie przychodzę do pokoju, to jest moje echo. Ale jednym z moich głównych zajęć jest też, siadam na dupie, odpalam muzykę, siedzę i się tym cieszę. Jeszcze mam pokaz świetny, no bo są te światełka w domu i to jest proces. Ja to wiem. I ja wiem jakby, wiem ile to jest pieniędzy, ja wiem jak to brzmi, ja to wszystko rozumiem. Z drugiej strony to jest pierwszy zestaw audio, który kupuję w swoim życiu i zgodnie z zasadą kup raz, a dobrze, faktycznie tak zrobię, że kupię raz, a dobrze i przez najbliższych co? Sonos gdzieś tam w internecie pisał, że 6-7 lat, zanim się pojawi alternatywa dla Arca, bo oni mniej więcej raz na tyle lat wprowadzają nowe produkty, no to będę miał spokój, nie? A i tak nikt mi nie mówi, że za 7 lat, jak wyjdzie na przykład ARK 2 czy coś takiego, to czy ja muszę to kupić, nie? Będę mógł prawdopodobnie zaupgrade'ować setup, tylko z drugiej strony, co będzie lepszego? W sensie jakby, wiesz, jakby...
Może AirPlay się zmieni i tak dalej, no, wiesz, no. Może się to takie rzeczy... No, ale, tak, to, tak. Ale to już... No cóż.
Tak, czy więc Wojtek, co...
Bo pan Wojt nas tak, wyrzuci.
Więc Wojtek, powiedz mi, będzie czy jesteś, sam jak bardzo jesteś disappointed in me?
Nie aż tak bardzo, jakbyś myślał, że jestem. Okay.
Dobrze, tato.
Jakby good for you, miłego słuchania, przyjdę chętnie, tak, posłucham, tak, i sprawdzę, tak,
to ja
jak
myślę,
to brzmi.
Że to jest bardzo fajne, żeby było przyjść posłuchać i... Ale bez, ważne też jest to, że na przykład, że jakbyś przyszedł, Wojtek, to chyba bym nie chciał ci pokazywać, jak to brzmi z subwooferem i bez subwoofera. Dlatego, że...
Nie, ja jestem odporny.
Tak,
na
też mi się wydaje, że to że ze mną mogło być gorzej. Ja i tak wytrzymałem. A Wojt, tu u ciebie jest tylko jeden taki właśnie zastanowienie dla mnie, pytanie moje, bo jak słuchałem tego Łożecha i właśnie w twojej sytuacji, że macie młodego człowieka i ta muza nie może napieprzać, filmów nie możecie oglądać w Atmosie na 100% i tak dalej. Orzech nam zamarzł. To czy ty chcesz kupić sobie soundbar, wymienić, zupgrade'ować, czy to cię jakoś niespecjalnie teraz jeszcze już interesuje?
Zastanawiałem się nad tym i faktycznie przez ten tydzień, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, no to gdzieś tam ten w ogóle pomysł się pojawił. To jest to słynne zasadzanie ziarna, które kiełkuje lub nie. Ale u mnie chyba umarło ze względu na to, że... Teraz jak oglądamy cokolwiek na telewizorze, to faktycznie robimy to po cichu. I to ta funkcja w Apple TV mi rozwiązała ten problem, o którym mówiłem, który był dla mnie najtrudniejszy do przejścia. I stwierdziłem, że chyba wolę zainwestować tą kasę, którą bym wydał na ten sprzęt w iMac'a. To znaczy, że ja już w After Darku opowiadałem o tym, że jakby jak pojawią się nowe iMac'i z M1, czy tam M1X, czy jakkolwiek on się będzie nazywał, to po prostu mój Mac Pro nadaje się już na upgrade. Nie? I po prostu to jest tak, że to jest oczywiście spoko sprzęt i robi rzeczy szybko i tak dalej, ale nie robi tych rzeczy tak szybko, jakbym chciał, bo... Coraz więcej się renderuje na tym komputerze i to trwa i ja wtedy, wiesz, zamiast pójść spać o godzinie pierwszej, to idę o trzeciej, bo po prostu muszę poczekać na coś i tak dalej. Więc myślę, że to jest większy, dużo ważniejszy skok w quality of life dla mnie, nowy komputer z dobrym procesorem, niż... Coś, co jakby gra.
A plus, wiesz, masz, no masz tak, masz zestaw,
ja mam, tak, mam coś, nie? Jakby to, że nie ma AirPlaya dwójki, trudno. Jest obok, leży HomePod mini i na nim sobie słucha muzyki i on też w zupełności mi wystarcza. Ja nie jestem aż takim koneserem jak ty.
Co też jest fajne, że ja na przykład HomePody w tym momencie wrzuciłem sobie jeden do kuchni, drugi do sypialni, te mini, i one naprawdę przepięknie grają.
Tak, to jest jedno z moich odkryć tego naszego testu, że ja wszedłem do kuchni Orzecha i mówię, Jezu, jak ten HomePod mini wypełnia ten pokój, wow. To był jeden tylko
to
tam.
To jest niesamowite w ogóle, co oni zrobili i to, wiesz, u mnie w salonie stoi i on też bardzo dobrze wypełnia salon dźwiękiem. No jak tam stoję w kuchni, bo mam połączony kuchnię z salonem, to może już nie jest aż tak pełny ten dźwięk, ale i tak
robi
robotę.
No to ja mam sypialnię, wiesz, sypialnia i kuchnia są mniej więcej tego samego rozmiaru i jeden i drugi naprawdę dają czadu, nie? I że ja sobie... I fajne jest też to, że ja mogę powiedzieć coś takiego, hej Dyngus, weź mi włącz muzykę na wszystkich urządzeniach, nie? I leżałem w łóżku i nagle cały dom zaczął rozbrzmiewać dźwiękami muzyki po prostu, bo on, wiesz, wszystko, no to wszystko, nie? A, bo to też jest ważne. Te urządzenia wszystkie dodane są do aplikacji Home. Są w osobnych pokojach, działają na nie automatyzacje, więc ja na przykład mam taką automatyzację, że leci muza i jak wychodzę z domu, no to faktycznie, żeby ta muzyka przestała grać. I myślałem, że będę miał to tylko na HomePodach, bo HomePody też są dodane do aplikacji Home.
No.
Tymczasem można dodać faktycznie Sonosy do aplikacji Home, normalnie jako urządzenia, i one też działają z automatyzacjami, więc mogę też zrobić taką na przykład playlistę, że taką automatyzację, że na przykład jest czas na spożywanie oleju CBD i wtedy na przykład światło mi się zapalają na zielono, bo olej CBD mi się kojarzy z kolorem zielonym i na przykład leci Mark Rebier.
Tak, to ma sens, zdecydowanie. To się dobrze ze sobą składa. Pełny relaks.
Dokładnie. Wysoki stan relaksu, bez otępienia intelektualnego i psychoaktywnych efektów związanych ze spożywaniem innych środków.
No, ale to już jest podcast na inny, znaczy rozmowa na inny podcast.
Na 420 odcinek, tak?
No bo CBD jeszcze na prąd nie jest.
To prawda, no tak, to prawda, to prawda. No 420 odcinek, to będziemy rozmawiać na temat CBD i produktów CBD obok. O, to dobry pomysł właściwie jest. Trzeba się odezwać do ludzi. Okay.
Ciekawe, kiedy będzie. Czy liczyłeś kiedyś?
Tak. 20 kwietnia 2022 roku.
Na pewno.
Tak.
Naprawdę? Serio. Andrzej, to nie jest żart.
420... Nie wierzysz?
No wiem. No. To jest
najbardziej random fakt z życia podcastu. Tak. Jest taki, że 420 odcinek wychodzi 20 kwietnia.
Tak, no. I wtedy zostanie nagrany i wtedy też go puścimy, żeby wszystko się w tej dacie zmieściło.
I on nie będzie nagrywany w tym kraju prawdopodobnie.
No, trzeba będzie coś pokombinować.
A jak będzie w tym kraju, to będzie CBD. Jak nie będzie w tym kraju, to możecie spróbować czegoś innego.
Ja nigdy nie próbowałem takich rzeczy, Andrzej.
Ale go mówię, że spróbować.
No, jestem ciekawy, kiedyś bym chciał spróbować. Ale to jak zalegalizują w naszym kraju, bo ja się boję nielegalnych substancji spróbować. Dobrze.
Dobrze, że seks segment. Jest legalny, to... Możesz spróbować
jeszcze kiedyś. Jeszcze.
Okay. Mhm. Dobrze, panowie, to czas wam się skończył. Chciałem was zachęcić, bo mam taki temat, który troszeczkę zahacza o tematy nagranego podcastu,
tak,
ale
chodzi
nie jest
o
aż tak...
VPN taki, z którym możesz skorzystać i na przykład kupić sobie troszeczkę taniej grę, bo będziesz udawał, że jesteś w innym kraju, albo chcesz obejrzeć sobie dokument, którego w Polsce nie ma, albo być może chcesz być prawdziwym, dobrym człowiekiem takim, który płaci za wszystkie usługi i mimo tego, że Disney Plus na przykład nie ma w naszym kraju, to chcesz obejrzeć legalnie, płacąc twórcom za ich dzieło i chcesz skorzystać z Disney Plus, to wtedy faktycznie możesz skorzystać z Surfsharka, czy naszego partnera. Bardzo ładnie zrobiłem most, nawet się nie zorientowaliście.
Nie widzieliśmy od pierwszej sekundy.
O czym mówisz?
Słuchajcie, wy już dobrze wiecie. Link w opisie odcinka da wam dużo zniżki, a sam Surfshark oprócz tego, że pozwoli wam właśnie udawać, że jesteście w innym kraju, też ochroni was troszeczkę w internecie i zadba o wasze bezpieczeństwo, czy to wasze hasła, czy to wasze maile. Jeśli to wszystko coś wycieknie, to dostaniecie takie informacje. I będą blokować też oczywiście te wszystkie wścibskie reklamy, które śledzą cię w internecie i chcą wiedzieć, czy kupiłeś sobie ten kapelusz, czy tego kapelusza po prostu nie kupiłeś. Także Surfshark, dziękujemy oczywiście, że jesteście z nami. Link w opisie odcinka. Pamiętajcie że kupując sobie tę wspaniałą usługę, wspieracie nas. Nas, jako jest podcast, my dzięki temu będziemy mogli... Andrzeja nie wspieracie w ogóle?
Was, właśnie.
Tak, Andrzeja nie wspieracie w ogóle, ale jeśli...
Mi wręcz plujecie w twarz, to też jest dodatkowy plus tej usługi.
Prosto w twarz. Jeśli chcecie dać pieniądze Andrzejowi, to możecie wejść na altenberg.pl.
No więc ja nie o tym chciałem powiedzieć.
Tak, a ja wiem, o czym chyba będziesz mówił, ale faktycznie my byśmy tego w nagranym nie poruszyli, bo my przecież w nagranym poruszamy tematy związane z emocjami, z przeżyciami, ze wspomnieniami związanymi z grami, a nie z newsami typu, że Microsoft chce kupić Discorda.
Tak, właśnie o tym chciałem.
To nie znaczy, że nie jesteśmy poinformowani, jak właśnie udowodniłem, przepraszam.
No bardzo dobrze, bardzo to piękne, że wiesz, o czym chciałem, bo to jest dość świeży news. Chyba dzisiaj w ogóle się pojawił, że Microsoft rzeczywiście rozmawia z Discordem i gdzieś tam wyciekają informacje o tym, że chcą ich kupić za 10 miliardów dolarów, co brzmi w ogóle kosmicznie. Są inne też doniesienia, że Discord prędzej wejdzie na giełdę sam, a nie się sprzeda. Więc to też no, ewidentnie coś tam się w środku dzieje i może się niedługo dowiemy czegoś więcej. I zastanawiam się nad jedną rzeczą, to znaczy pamiętacie jak rozmawialiśmy właśnie w nagranym i nie będę odsyłał do konkretnego odcinka, bo szybko powiem o co chodzi, żeby nasi słuchacze nie czuli się jakby w obowiązku, że trzeba.
Ale
zachęcamy
można.
Oczywiście. Mówiliśmy o tym i ja o tym powiedziałem, że bardzo brakuje mi na Xboxie aplikacji Discord.
To prawda.
To znaczy są tam jakieś przedziwne kombinacje, jakiś Discord otwierany przez półprzeglądarkę, że ktoś zrobił jakiś webview, nie wiem, jakieś kurde cuda, które podobno bardzo źle działają.
Bardzo
źle
działają, potwierdzam.
I to było w ogóle dla mnie bardzo takie odkrycie nieprzyjemne. To znaczy ja byłem naprawdę zaskoczony, bo wydawało mi się, że wiesz, no jednak Xbox to jest Windows 10 tak naprawdę. Nie? Jakby to ten system to jest dokładnie Windows 10, tylko po prostu troszeczkę dostosowany do konsoli. I odkrycie tego, że nie ma oficjalnej aplikacji Discorda było dla mnie mega zaskoczeniem. I zastanawiam się, czy to, że dzisiaj dowiadujemy się, że może trwają rozmowy na temat właśnie zakupu, to może oni nie robili tej aplikacji właśnie dlatego, że gdzieś w perspektywie czasowej może myśleli o tym, że wiecie co, a może się sprzedamy Microsoftowi. I nie mówię, że to był argument, że wiesz, ej Microsoft, chcecie apkę na Xboxa Discorda, to kup ta nas. nie o to chodzi.
Nie, na pewno to się nie wydarzyło, ale z drugiej strony ja mam takie poczucie, że ja tak bardzo, 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 bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby to się faktycznie udało, to Wojtek, co mówisz, bo ja uważam, że Discord w ogóle, jakby Discord na Xboxie to faktycznie byłby totalny wygryw.
Ale panowie, wytłumaczcie mi like M5, co by to dało z naszej perspektywy, bo wiecie, no jest czat, ten powiedzmy taki tryb semi-imprezy, tak jak jest PlayStation, czyli po prostu łączysz się ze znajomymi, macie tam swoją grupową rozmowę. To co Discord waszym zdaniem dałby więcej niż to rozwiązanie, które jest obecnie na Xboxie?
Już mówię, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę. Ale otóż Discord działa dużo lepiej. To znaczy on pod względem, jeżeli chodzi o audio, oni naprawdę dokręcili śrubę ekstremalnie. To znaczy udało im się zrobić coś, co wydawałoby się niemożliwe w innych aplikacjach. Ma swoje minusy oczywiście, na przykład taki,
tylko
że...
No? Wejdę w słówko, żeby o tym audio. Moja mama prowadzi część lekcji, bo jest nauczycielką, teraz zdalnie prowadzi zajęcia na Discordzie właśnie, bo ma dobre audio i jest wygodne w używaniu. Nie?
A widzisz. Więc w ogóle Discord ma bardzo dużo różnych zastosowań. Ja bardzo tak mega dobrze zastąpił nam Slacka w pracy, jak jeszcze pracowałem w Onecie, w naszym zespole. Przerzucenie się na Discorda, który nadal był darmowy, a Slack miał to ograniczenie, że do 10 tysięcy wiadomości w ramach jednego serwera, no to przerzuciliśmy się na Discorda, tam wszystko za free, nie ma problemu, mogliśmy sobie korzystać i sprawdzał się doskonale. Znaczy jedyne, czego mu brakowało, to coś, czego nie używaliśmy akurat, czyli integracji z zewnętrznymi serwisami, które jakby wiesz, no troszeczkę bardziej, trochę więcej pozwalają. Natomiast poza tym do takiej czystej rozmowy i dzielenia jej na wątki i tak dalej, super się sprawdzało jako zamiennik Slacka. Więc Discord jakby generalnie ma bardzo dużo zastosowań. I teraz dlaczego apka na Xboxie byłaby przydatna? Moim zdaniem po pierwsze jakość audio, po drugie otwartość, to znaczy, że już próbowaliśmy kilkukrotnie korzystać z tej możliwości, że w ramach imprezy Xboxowej ktoś łączył się z tą imprezą za pomocą telefonu swojego i apki Xbox. No i to czasem działa, czasem nie działa. No jest bardzo różnie. No, a to kogoś rozłączy, a to kogoś nie słychać. No niestety nie mam poczucia, że to jest dopracowany produkt, nie? A Discord, jeżeli chodzi o... apki z Discorda są na wszystko, poza Xboxem, ale generalnie są na naprawdę mnóstwo urządzeń. Czy to jest na iOSie, czy to jest Android, czy to jest, kurczę, komputer na PC, czy Mac. No naprawdę apki są na wszystko. I też można otworzyć go w ramach przeglądarki, co też jest jakby wygrywem, bo możesz totalnie nadal korzystać z tej platformy, nawet jeżeli masz Chromebooka na przykład, nie? Więc jakby to, że ja siedzę przy Xboxie, a ktoś w tej chwili nie może grać, ale może słuchać nas bez żadnego problemu, będąc na swoim telefonie, albo na przykład gramy w grę, która ma crossplay i dzięki temu, gdyby była apka Discorda właśnie na Xboxie, to ty grając na Xboxie mógłbyś się połączyć z audio z kimś, kto gra w tej chwili na telefonie, albo gra w tej chwili na Switchu, tak?
Na PlayStation.
Albo to PlayStation.
To najbardziej wiarygodny scenariusz, bo to jest faktycznie problem. My korzystamy wtedy z tego czatu głosowego w grze, który też ma pewne ograniczenia i no, mam wrażenie, że też jest mniej prywatny.
No tak, znaczy, jak się randomowy człowiek do zespołu dołączy, no to wiesz, to oczywiście tam w niektórych grach można ustawić, że rozmawiasz tylko ze znajomymi i tak dalej, ale jakby ten zwykle czat głosowy w grze no nie jest najlepszy, no nie oszukujmy się. I jakość dźwięku też jest słaba i tak dalej. Natomiast rozmowy głosowe to też jest tylko część Discorda, nie? Jakby tam też są czaty, to akurat na Xboxie najmniej przydatne, ale oni też pracują nad rozmowami wideo, czy nawet streamowaniem dla znajomych. I to jest w ogóle ciekawa funkcja, której troszeczkę nie przeoraliśmy jeszcze w sumie w naszej społeczności.
W sensie były takie dni, kiedy ja widziałem na przykład jak Olga gra w grę.
Okej, no właśnie, więc jakby to jest w ogóle ciekawe, że Discord przeszedł taką drogę, że na początku był generalnie komunikatorem audio, no zamiast TeamSpeaka, nie? Jakby to trochę była taka walka, że no dobra, czym można zastąpić TeamSpeaka, bo TeamSpeak jakby no tam trzeba było mieć swój serwer, coś tam, też miał całkiem niezłą jakość audio, ale no, i był standardem w ogóle w wielu społecznościach. Przy CSGO wszyscy ludzie raczej korzystali z TeamSpeaka do komunikacji audio. No więc Discord wymyślił, dobra, to jak możemy zrobić lepiej TeamSpeak? No i zrobili lepiej. I rzeczywiście byli bardzo dedykowani do grania, tak? Że jakby to była aplikacja, którą masz w tle odpaloną. Z jednej strony grasz, a z drugiej strony komunikujesz się ze swoimi współgraczami właśnie za pomocą Discorda, który leci gdzieś tam w tle. Natomiast oni... No, nie nazwałbym tego pivotem, ale zdecydowanie zmienili troszeczkę charakter swojego biznesu czy swojego software'u właściwie, na taki, który jest miejscem do hangoutowania. To znaczy dzisiaj Discord w przypadku bardzo wielu społeczności i ja nie wiem, ja sam chyba na razie do takiej społeczności aż tak bardzo nie należę, że jakby ja korzystam bardzo narzędziowo. To znaczy odpalam Discorda, jak wiem, że tam, wiesz, wszyscy będą, bo coś tam się dzieje, bo na przykład gramy w Amonga, tak? No to wtedy Discorda akurat używamy, bo każdy w Amonga gra trochę na innym urządzeniu i dlatego ta komunikacja głosowa też musi być cross-platformowa, nie? Natomiast są tysiące, jak nie setki tysięcy społeczności i serwerów, które właśnie są takimi miejscami, gdzie ludzie przychodzą, łączą się do kanału głosowego, czy kanału wideo, czy kanału, czy streamują sami na przykład grę właśnie w ramach Discorda, bo ta społeczność na danym serwerze już jest duża na przykład, nie? Jakby, chociaż streamowanie dla dwóch osób też może być fajne, w sensie te dwie osoby na przykład mogą obejrzeć, jak grasz w grę, bo chcesz im pokazać, jak przejść jakiś trudny etap, wiesz, w grze na przykład, nie? I przepiękne jest to, że właśnie on jest cross-platformowy, to znaczy, że nieważne na jakim urządzeniu odpalisz to nadal będziesz mógł oglądać te streamy, nadal będziesz mógł rozmawiać z twoim ulubionym twórcą, czy wszystkimi znajomymi i tak dalej, więc te wszystkie funkcje można sobie wyobrazić zaimplementowanie ich też w ramach Xboxa. Czy jesteś jakby twórcą, czy jesteś odbiorcą, to nadal będziesz mógł to robić na Xboxie i oczywiście backbone'em tego wszystkiego jest komunikacja głosowa, ale myślę, że te wszystkie inne funkcje, no chociażby, nie wiem, streamowanie z Xboxa na konkretny serwer Discorda, wiesz, dwoma kliknięciami, super sprawa, nie? Jeżeli byś korzystał właśnie z Discorda w taki sposób, że on jest miejscem do hangoutowania, no to patrzcie sobie, jak gram. Nie?
Właśnie to by było super, tak, potwierdzam, bo jakby wielokrotnie, teraz nie chcę mi się odpalać przed Discorda czasami na telefonie, znaczy na komputerze szczególnie, że na Xboxie raczej głównie gramy, a bywało tak, że grałem sobie po prostu na komputerze, czy ten Discord po prostu w jakiś sposób wyświetlał mój aktualny stan, w co gram, to było tak, że ludzie pisali, no to może pogramy, czy może porobimy coś, wiesz, na zasadzie, jeśli gram w grę, to prawdopodobnie jestem mniej lub bardziej niezajęty. I można faktycznie rozmawiać i jakoś razem pograć w gry. No a na Xboxie jest tak, ja wiem, że na Xboxie też tak jest, że widać kto, jak teraz bym odpalił, to widzę, że ktoś gra i gdzie gra i tak dalej. Ale Discord jest platformą taką bardziej mimo wszystko uniwersalną właśnie, to co Wojtek mówi. No jest na wszystko, tak samo jak Among Us jest też na wszystko, nie? Dlatego bardzo bym chciał, żeby Discord się pojawił na Xboxie.
A myślę, że jeżeli go Microsoft kupi, to na pewno to nie ma innej opcji. Jakby.
Raczej.
No. Chociaż to, pewnie tak to będą musieli tam dostosować pewne rzeczy, ale generalnie no, to raczej by się wydarzyło. Myślę, że nawet Game Pass Ultimate by miał w tym jakiś udział. To znaczy, że prawdopodobnie jakbyś miał subskrypcję Game Passa, to może dostaniesz Nitro Discordowe, więc jakby tu mogłoby się dużo, dużo fajnych rzeczy wydarzyć. I czytałem jakiegoś tweeta na temat tego newsa, że ktoś napisał, o, widzę, że Microsoft chce zniszczyć kolejną apkę do komunikacji. Bo Microsoft nie ma zbyt dobrego track recordu, Google, jeżeli chodzi o kupowanie. A Google to już, znaczy tylko, że Google nie kupuje, tylko robi sam, tak. Nie?
Mamy 4 aplikacje do rozmawiania, więc zrobiliśmy tutaj jeszcze kolejne 3. Google Allo, Google Duo i Google Płacz.
Trio. Tak. ale ja myślę, że ktoś powie, że ma Microsoft słaby track record, a ja powiem, że ma całkiem niezły track record w budowaniu takich modeli subskrypcyjnych, to jest z jednej strony, no bo Game Pass jest tutaj świetnym przykładem tego, że oni potrafią i właśnie przy okazji Game Passa kupowanie studiów, tak się mówi, studiów growych, to nie można kupować, oni je kupują.
Trzeba je skończyć.
Bardzo dużo, tak, trzeba skończyć. Chociaż ja byłem na prywatnych, to też zapłaciłem trochę, ale jak kupują studia growe, to jest jeden dość ważny warunek i myślę, że on póki co działa. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale oni zostawiają cały zarząd zwykle i to studio pracuje tak, jak pracowało do tej pory. To jest nietypowe podejście, chociaż uważam, że powinno być częściej, bo oni, wiesz, no, trochę wykładają pieniądze, biorą sobie ileś tam procent pewnie z przychodów, ale generalnie ta firma pracuje dalej tak, jak pracowała. Oczywiście, no, jeżeli pracowała źle, no to myślę, że Microsoft by tam włożył swoje rączki i nóżki i zaczął próbować to naprawiać. Ale wydaje mi się, że Discord jest w takim stanie jakby biznesu, że jest zdrowy biznesowo. Ludzie chcą płacić za te Nitro i faktycznie Discord zarabia nieźle, dostaje też kasę od inwestorów i tak dalej, więc jakby to jest firma, która całkiem nieźle sobie radzi i ma bardzo sensowne podejście do rozwoju w ogóle całego produktu. Więc Microsoft nie musiałby tutaj ingerować, więc kupując Discorda, wszyscy by zyskali. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc to jest deal, który też chciałbym, żeby się wydarzył. Cisza teraz nastała, bo panowie nie wiedzą, co powiedzieć.
Nie.
Potwierdzamy. Znaczy... Milcząco potwierdzamy.
Nie, no bo jakby ja już powiedziałem, że ja chcę. Ja bardzo chcę.
No tak.
Ja po prostu chcę. Bardzo chcę, żeby Discord był na Xboxie, żeby to działało dobrze. I chociaż myślę, że firmie, której przydałoby się kupienie czegoś związanego z rozmowami, czy z jakimiś takimi właśnie...
O, już przestań hejtować PlayStation.
Ale ładnie wyczuł. Ale Andrzej, nie powiesz, że to działa dobrze.
Nie, coś tam się pieprzyło faktycznie, no ale też mało mieliśmy prób.
Mało mieliśmy prób? Nie udało nam się ani razu, Andrzej.
No na dwie próby, no.
Na dwie?
To wystarczy. Znaczy dwie wystarczą, żeby już być załamany.
No, ani razu nam się nie udało z Andrzejem połączyć na imprezie PlayStation 5 i usłyszeć się na słuchawkach. Ani razu.
Znaczy udało nam się w in-game czacie.
Tak, no ale jakby no nie o tym mówię, tak? No in-game chat to in-game chat. Ja bym chciał tutaj, żeby...
No ale przecież na PS4 to naprawdę świetnie działa.
No właśnie nie wiem, no, co się mega zdarzyło, że na tych imprezach nie mogliśmy się znaleźć w ogóle.
A na Xboxie
jak...
co? A na Xboxie robisz tak. Działa.
Nie, to prawda. Znaczy mało też mówię. Mamy repsów, ale rzeczywiście doświadczenia na razie były kiepskie. Ale z drugiej strony to, co mówi Wojt, nie, Sony nie musi specjalnie inwestować, wystarczy, że przywrócą imprezy z PlayStation 4.
A to też będzie, w sensie, no wiesz, jakby do, imprezy w PlayStation 4 działały bardzo dobrze.
Tak.
I ja nie miałem ani nigdy mi się nie wydarzyło, żeby coś się wysypało. Zawsze mogłem się połączyć i tutaj nie było problemu, chyba że po prostu wywalało internet, no ale to nad tym, to wszystkie systemy się wysypią, nie? A propos wysypywania... Ja mam jeszcze jednego newsa, ale to jest bardzo ciepły news, który to troszeczkę głaszcze Apple'owych świrów i tych, którzy siedzą właśnie na iOS-ie. To Andrzej, dla ciebie, mogę cię teraz pogłaskać.
Słucham.
Chyba, że nie lubisz, jak cię głaszcze mówiąc, jak jest źle po drugiej stronie. Ponieważ...
No, spróbujmy.
No dobrze, to teraz ciekawostka z dzisiaj. Google już pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, ale w całym Androidzie, znaczy we wszystkich urządzeniach na Androidzie, to wszystkich, nie? Jakby wyobraźcie sobie, jak ile to jest milionów urządzeń. No. Coś się wywaliło z WebView. WebView jest taką technologią, która jest... No właściwie to jest, wiesz, przeglądarka, nie? I teraz bardzo dużo aplikacji korzysta z tego frameworku przeglądarki, żeby wyświetlić ci treści z internetu, nie? No i na przykład korzysta z tego Gmail. Prosta sprawa. Mm-hmm. Gmail potrzebuje mieć widok, ten WebView, żeby zaciągnąć ci maile, żeby pokazać ci te maile w taki, a nie inny sposób i tak dalej. I bardzo dużo aplikacji z tego korzysta. Coś się z tym WebView wywaliło. Ludzie nie mogą odpalić aplikacji na swoich telefonach. W ogóle. Bo
Googlowskich wszystkich?
I googlowskie, i bardzo dużo innych. Stary. A, okay. Bardzo dużo innych. To nie chodzi tylko o googlowskie.
Sprawdzę mojego Gmaila.
Ale nie, no właśnie. I widzisz, no, u ciebie zadziała, nie? Działa. Generalnie WebView dostał update, który chyba jest nawet cichym update'em i można go teoretycznie usunąć. To znaczy możesz wejść do właśnie aplikacji WebView, bo ona jest, nazywa się Android System WebView. Możesz ją odinstalować, ostatni update i naprawić sobie w ten sposób wszystkie aplikacje. Zresztą teraz jest tak, że rzeczywiście wypuszowali update do WebView i w tej chwili, jeżeli zrobisz update nowego WebView z Google Play Store, to wszystkie aplikacje już będą działać, więc poradzili sobie, nie? To trochę trwało, bo update'y są takie o 8 wieczorem, w 8:30 wieczorem czasu ET, to jest Eastern Time, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Był update, że Google powiedziało, faktycznie coś się spieprzyło i o 5:30 rano czasu Eastern już naprawili. Okay. Więc no, trochę to trwało. Jest to przedziwny błąd, który dotknął absolutnie wszystkich użytkowników. No, znaczy, nie chcę mówić wszystkich, bo może, wiesz, jak ktoś był może na jakiejś starszej wersji Androida, nie miał update'u do web, nie chcę w to wchodzić, ale to też pokazuje w ogóle, jak świat Androida wygląda, nie? Więc może nawet w tym przypadku lepiej, że niektórzy nie update'ują systemu, albo w ogóle nie update'ują tych wszystkich aplikacji WebView i tak dalej, bo przynajmniej im działało. Ale no to absolutnie nie jest oczekiwany efekt i chciałoby się mieć jednak poczucie, że jak zrobisz update, to ci nie wywali wszystkiego. I żeby było jasne, jakby łyżka dziegciu do miodu w naszym ogrodzie z jabłkami, sadzie raczej, to też się zdarzyła taka sytuacja, że update systemu na przykład wyłączał telefon w iPhone'ie. Była taka sytuacja. Było tak. Co prawda pushowali bardzo szybko, tam update się pojawił kolejny, ale dlatego też wszyscy świry instalują jeszcze bety, to wiadomo. Ci mniej zaświrowani instalują w dzień, kiedy się pojawia update, instalują u siebie, a ci, którzy są najbardziej racjonalnie podchodzą do życia, to czekają przynajmniej 3 dni, żeby te wszystkie błędy te świry właśnie wyłapały. Ale no, taki błąd w Androidzie no, to był zupełnie nieprzewidywalny, no bo to jest tak, że robisz update w ogóle jakiejś systemowej apki, nie wiesz, co to robi i nagle się okazuje, że wiesz, że wysypuje ci wszystkie aplikacje, które korzystają właśnie z WebView na telefonie, a jest ich naprawdę dużo. Więc no... nieprzyjemny błąd. No. To też jest tak, że no ja nie chcę winić Google za to, chociaż trochę powinienem, no bo to jednak ich ogródek i powinien tutaj ogarniać i dziwię się, że wypuszczowali taki tak zabugowaną wersję, no bo jednak takie rzeczy muszą przechodzić przez jakieś review, nie? W sensie, no, ktoś musiał na to spojrzeć, ktoś musiał to zainstalować u siebie i zobaczyć, ej, słuchajcie, Żadna apka mi nie działa. Czy to jest coś powiązane z tym update'em WebView? Bo wcześniej było wszystko git, nie? No wyobrażam sobie, że jednak ktoś powinien zwrócić na to uwagę. Nie wiem, co się zdarzyło.
Może ludzie z Google pracują na iPhone'ach.
A może. Zróbcie ten WebView update, spoko. U mnie działa.
U mnie działa też.
U mnie nie ma problemu. No, ale to tak sobie pomyślałem, czy w Apple byłoby to możliwe. W teorii, tylko że WebKita by musieli wysypać, nie Orzech? Ty chyba będziesz więcej wiedział tak, na ten temat.
Tak. Ale to...
Orzech dzisiaj kontrybuuje.
Nie.
No bo się nagadał o głośnikach.
To właściwie trochę zależy, ale tak, generalnie gdyby się WebKit wysypał, to wszystko by nie działało. Nawet alternatywy przeglądarki jak Chrome czy cokolwiek też by nie działały, bo to tak naprawdę wszystko jest dokładnie samo. Tylko ja nie jestem do końca pewien, czy to jest sytuacja jest możliwa, ale jakby tak samo z siebie od czapy to pewno nie.
No, ciekawe. Znaczy współczuję oczywiście wszystkim androlidziarzom, że musieli się z tym walczyć, bo wiesz, my czy ktokolwiek inny z naszego poletka i z naszej bańki, to oni sobie poradzą. Jakby znajdą rozwiązanie w necie w 3 kliknięcia i odinstalują update WebView, będą wiedzieć, że można to zrobić, nie ma problemu, apki działają. Ale myślę sobie, wiesz, o moim dziadku, który ma telefon z Androidem. I ja na przykład nie dzwonił do mnie, więc zakładam, że WebView chyba nie instalował update'u. Mm. Tak sobie domyślam. Ale no wiecie, no jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu nie ogarniają tak dobrze i zwykle tacy jak my mówią im tak, rób update, aktualizuj, to będziesz bezpieczniejszy i tak dalej, nie przejmuj się. No i jakby z taką wiedzą, jeżeli i funkcjonują na co dzień, no to robią update i nagle się okazuje, że wiesz, że nie może przeczytać maila, bo się coś wysypało, nie? Więc jakby, no i wtedy zaczynają się telefony właśnie do nas. Ale do mnie dziadek nie dzwonił, także tak. Nie jest
wtedy
tak źle.
Trzeba czytać książki papierowe po prostu.
Aha, okej. Okay. Ja wiem, jakie papierowe książki można kupić, pewne takie, które są na stronie alt.pl. To dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem, Andrzej?
No, po co chodzić do księgarni? W podcaście technologicznym byśmy wysyłali ludzi do sklepów fizycznych, daj spokój.
Czy mamy coś jeszcze?
Ja bym chciał was panów zapytać, czy wy jesteście
szczęśliwi,
przestraszeni kontynuującym się trendem i tak jak Guardian napisał 2 dni temu, brakami w chipach komputerowych czy tam półprzewodnikach, który przekracza punkt kryzysowy. I czy to was jakkolwiek zastanawia? Bo jak ja o tym przeczytałem, to przyznam, że coś we mnie to pobudziło, ale w moim przypadku personalnym to były dobre rzeczy, bo miałem takie wrażenie, że się zabezpieczyłem na przyszłość, ale mówię o co chodzi, bo najlepszym przykładem jest tu Samsung, który musi opóźnić premierę swojego telefonu teraz, bo wszyscy mają producenci, i Apple, i Ford, i Sony, i Microsoft. Po prostu tych półprzewodników jest, zapotrzebowanie jest na nie tak duże, ssanie jest tak duże, że nie nadążają z produkcją i Samsung, który jest drugim największym producentem chipów na świecie, sam ma problemy z dostarczeniem ich do samego siebie, prawda? Więc ja się zastanawiam pod tym kątem, czy to was jakkolwiek zastanawia i czy wy myślicie, że to się przełoży na ceny na przykład sprzętów, telewizorów, telefonów, konsol, bo o dostępność to już swoją drogą. Teraz PlayStation 5 trudno kupić właśnie między innymi z tych powodów, prawda? Pytanie, czy to sprawi, że my z Orzechem zrobiliśmy najlepszego deala w historii, kupiliśmy najtańsze PlayStation, jakie się da, przynajmniej w najbliższej perspektywie czasowej.
Mi się wydaje, że jakby w tej chwili akurat... że jeszcze jest za wcześnie i myślę, że PlayStation 5 nie zmieni ceny. Znaczy, bo to jest trochę tak, że...
Znaczy oficjalnie pewnie nie, no.
Nie, no wiesz, to, że resellerzy windują te ceny i robią z tego jakieś w ogóle powalone, wiesz, zestawy i tak dalej i kombinują jak tylko mogą, żeby podnieść tą cenę. Już widziałem takie aukcje, że było za 5000 PlayStation 5, tam z dodatkami oczywiście, ale no generalnie jakby sama świadomość, że 5 koła za wiesz, za konsolę to jest jednak dużo. Ale rzeczy, które już wyszły, raczej nie będą zmieniać cen w górę. To znaczy producent też nie robi się tak. W sensie to jest tak,
czy
że...
karty wiesz, no... graficzne, ja nie pamiętam, które to są. Czy to nie jest taki case trochę...
RTX 30... Tak, 30 coś, nie?
Bo tam jest cała cena na czarnym rynku w tym momencie jest trzy razy wyższa niż cena sugerowana przez producenta.
Tak.
Czy to jest ten sam, bo ja nie wiem tego, dlatego pytam trochę, może wiecie. Czy to jest ten sam case, co właśnie skalperzy PlayStation, że wykupują, jak tylko się pojawi, później odsprzedają? Tak?
Okay. Tak, tak.
Pomyślałem,
tak,
że to producent... po prostu producent sprzedaje drożej niż,
nie,
niż
nie,
kiedyś
właśnie...
sprzedawał, bo jest taki popyt.
Nie, aż tak nie i myślę, że no wiesz, to trzeba mieć jaja, żeby aż tak jakby od strony producenta już podnieść cenę, bo no jednak to musi być dostępne dla ludzi, nie, nie oszukujmy się, a karty graficzne, no jednak rzeczywiście jest z nimi problem ogromny, to konsolę łatwiej kupić niż kartę graficzną dzisiaj. Ja miałem mega farta, to w ogóle orzech, że ty znalazłeś tą aukcję, to jest...
Witam, pozdrawiam serdecznie, to jakby znalazłem ci jedyną szansę na to, żebyś miał tą kartę graficzną ever chyba.
Prawda. To prawda. No, to prawda. I to jest ciekawe, że ja ją kupiłem za 2,5 koła chyba, to jest 3060 Ti, a dziś widziałem aukcję za 3,5 koła ostatnio, nie? Więc jakby bardzo, bardzo dobry deal. Ktoś chyba, nie wiem, albo nie wyczuł biznesu jeszcze tak dobrze, no nieważne. W każdym razie rzeczywiście, czy to mnie przeraża?
A pytanie na przykład, czy iPhone 13 może być sporo droższy przez to, że...
Nie sądzę.
Myślę, że to będzie raczej wieczny problem z dostępnością niż ceny wywindują w górę. Okay. Tak mi się wydaje.
Czyli tak, bo ja się spodziewałem już, że pewnie w połowie roku Xboxa i PlayStation 5 będzie mógł kupić sobie każdy.
Nie sądzę.
A teraz się spodziewam, że może być nawet na święta problem.
Właśnie ciekawe jest w ogóle, są nadchodzące święta, Black Friday i tak dalej. Oj, może być gorąco.
Ja myślę, że możecie sobie tutaj zrobić fact-checking, ale jakbym miał obstawiać, to bym powiedział, że na Black Friday nie będzie przeceny na PlayStation 5. Będzie cały czas w tej samej cenie. Na Xboxa myślę, że będzie drobna przecena, bo Xbox jest przynajmniej w Polsce bardziej dostępny, ale obstawiałbym, że PlayStation 5 nie będzie objęte przeceną. I raczej Xboxa może też bym pomyślał, ale bardziej bym tutaj obstawiał, że jeśli coś ma być przecenione, to Xbox, ale dzisiaj 23 marca obstawiam pieniądze swoje, że ceny będą identyczne jak teraz.
No ciekawe. Na pewno to sprawdzimy, będziemy to śledzić, ale no... To jest w ogóle, wiesz, postępujący problem, bo tych chipów i w ogóle półprzewodników... No potrzebujemy coraz
więcej. Szczepionki
przecież
produkujemy, to też przecież tam wschodzą te chipy.
No tak, przecież to, no tak. To chipy 5G są w szczepionkach, to wiadomo.
No tak, tak, tak.
Więc ewidentnie jakby to jest postępujący problem i ciekawy jestem, wiesz, to tam dzisiaj, czy za rok, czy za dwa, no to tam okej, nie? Ale za 10 lat to może być ciekawie.
No tak, to tak. Powiedzieliśmy o tych szczepionkach tak, w taki sposób, że jeśli ktoś słuchał tego odcinka po raz pierwszy, to stwierdził, Boże, foliarze, cały odcinek się kryli. Więc ja tylko chciałem powiedzieć, że to był żart dla wszystkich, którzy słuchają tego podcastu po raz pierwszy z jakimkolwiek.
Mamy bardzo
sobie...
inteligentnych słuchaczy i oni wyłapali, że to jest żart.
Ale jakoś tak mnie samemu przeraziło brak reakcji waszej.
Nie, ale dlaczego mieliśmy reagować, Andrzej?
Naprawdę się nie reaguje, Andrzej.
Tak. Znaczy oklaskami, wiwatem.
Tak jest. Nie, to trzeba po prostu kiwnąć głową. No tak jest, no jakby mówisz o faktach, no to
tak.
Słuchajcie, ten odcinek
został
nagrany. To był Jezus Podcast razem z
Jezus
Andrzejkiem.
Podcast,
tak,
oczywiście.
Tak, najwspanialszy oczywiście. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy oczywiście Surszarkowi. My słyszymy się oczywiście w After Darku. No i co? Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Jezus Podcastu. Bawcie się dobrze, trzymajcie się bezpiecznie i pamiętajcie, papier toaletowy nie jest bezpośrednią metodą walki z koronawirusem. To tylko mówię mówię to w kontekście nadchodzącej fali, bo jakby mi się papier kończył i chciałbym mimo wszystko móc.
Chciałbyś jeszcze go mieć. Tak, tak. Ja zapowiem, że już mnie będziecie mieli urlop ode mnie na najbliższy czas.
Patrzcie, nic nie kupuję.
Tak, więc spokojnie. Już biletu nie mam tutaj na kredyt. Dzisiaj przyszedłem, więc bardzo dziękuję za zaproszenie i wproszone zaproszenie jak zwykle. Jeśli kto komukolwiek się podoba nasza tutaj chemia w naszej trójeczce, to zapraszam do nagranego. A jest łos tutaj to panowie. O, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Dostałem merch jest łosa i jest fantastyczny. I każdy, kto kupił bluzę jest łosa, pewnie się ze mną zgodzi, że jest bardzo przyjemną rzeczą na sezon wiosenno-jesienny. Jest fajna w kolorze PlayStation, bo co Wojtkowi pokazywałem, on nie powiedział, że kompletny przypadek, ale ona ma wyściółkę taką pomarańczową jak PlayStation w stanie spoczynku i sznureczki w kolorze niebieskim jak włączone PlayStation, więc ja jestem zachwycony. I kto kupił w tym rzucie, to nie trąba, a kto nie kupił, to ja naprawdę rekomenduję chłopaków merch na przyszłość.
Będziemy robić chyba niedługo drugą rundę, albo będzie tak, że będzie można w miarę regularnie sobie te rzeczy zamawiać. W sensie ja próbuję... Pan Paweł próbuje zrobić tak, żeby było dobrze w skrócie.
Tak powinno być. Nie, no, ale to fajnie, tak pomyślałem, że w ogóle ta bluza jest fajnym flexem. Na przykład możesz ją założyć, jak masz dziewczynę, albo możesz też mieć chłopaka. To...
Raczej jak słucha się waszego podcastu, to nie.
Wow.
To ładnie to zrobił.
Żartuję, bo to taki nerdowski żart.
Bardziej to pasuje do nagranego, tak szczerze mówiąc. Ale...
Tak, to prawda. To jeszcze, ale tam już w ogóle nikt jeszcze teraz ten.
No i właśnie w tej bluzie możesz po prostu taki flex zrobić, że jak widać te troczki niebieskie, to możesz zawsze mówić, że ja jestem zawsze włączony.
Fuck. No to było złe.
Dobra, słuchajcie, musimy chyba to kończyć, bo wiecie, nas zamknął.
Bye.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Można wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz. Montaż: Wojtek Wiman, identyfikacja wizualna: Antoni Kwiatkowski, intro i autor tajemniczy Breakmaster Cinder. Andrzej Kotarski jest najwspanialszy, po prostu najpiękniejszy. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.